Kierowaliśmy się na południe. Brzegi rzeki były piaszczyste, ale twardo ubite. Jechaliśmy spokojnym krokiem po dwóch przeciwnych stronach. Słońce przebiło się z pomiędzy wierzchołków drzew i ogrzewało nam twarze. Woda była przejrzysta, a długie na trzy stopy leniwe, tłuste pstrągi płynęły pod prąd albo unosiły się w wartkim nurcie. Charlie zawołał do mnie, że jest pod wrażeniem Kalifornii, że w tutejszym powietrzu coś jest. Jakaś radosna energia. Użył właśnie takiego sformułowania. Nie czułem tego, ale rozumiałem, o co mu chodzi. O myśl, że coś tak malowniczego, jak ta płynąca woda, może dawać nie tylko ukojenie natury estetycznej, ale też złoto i bogactwa. Że nawet tutejsza ziemia otacza człowieka opieką, jest po jego stronie. Może właśnie to leżało u źródeł histerii związanej z tym, co później nazwano gorączką złota. Ludzie, którzy pragnęli poczucia szczęścia. Nieszczęśliwe masy mające nadzieję na to, że uda im się podkraść albo pożyczyć cudze powodzenie lub też powodzenie związane z tym miejscem. Ta myśl miała w sobie coś uwodzicielskiego, więc wolałem trzymać się od niej z dala. Dla mnie powodzenie było czymś, co się wypracowuje albo wynajduje siłą swojego charakteru. Trzeba je zdobyć uczciwie. Nie można do niego dojść przez blef czy oszustwo. Ale właśnie w tym momencie, zupełnie jakby Kalifornia chciała dowieść, że się mylę w tej sprawie, kiedy zatrzymaliśmy się, żeby się napić wody z lasu, wyłoniła się ruda niedźwiedzica, która przeszła przez rzeczkę niecałe 30 jardów od nas. Była wyrośnięta, a jej futro miało zabarwienie nie jasnorudawe, jak myślałem wcześniej, tylko czerwone, niczym skórka jabłka. Spojrzała na nas przelotnie i wróciła ociężałym krokiem do lasu. Charlie sprawdził swoje pistolety i chciał pójść za nią. Kiedy nie ruszyłem się z miejsca, zapytał, na co czekam. Nie wiemy nawet, gdzie ten Mayfield mieszka, odpowiedziałem.
Wiemy, że mieszka dalej w dół rzeki.
Cały ranek jechaliśmy w dół rzeki, a co jeśli go minęliśmy? Nie podoba mi się perspektywa wspinania się z górki na górkę z martwym niedźwiedziem przywiązanym do konia.
Mayfield chce tylko futro.
A który z nas ją oskuruje?
Jak jeden zastrzeli, to drugi będzie skurował.
Odsunął się od Chyżego.
Naprawdę ze mną nie pójdziesz?
Nie widzę powodu.
To lepiej przygotuj nóż.
Odparł i pognał w las. Przez chwilę stałem w miejscu, wpatrując się w przepływające pstrągi i przyglądając się oku baryłki, z którym było coraz gorzej, mając wbrew wszystkiemu nadzieję, że nie usłyszę strzału z pistoletu Charlie'ego. Ale on był świetnym tropicielem i wspaniałym strzelcem, więc kiedy 5 minut później rozległ się huk wystrzału, pogodziłem się ze swoim losem i udałem się z nożem w stronę, z której dobiegł. Znalazłem Charlie'ego tuż przy martwym zwierzęciu. Ciężko dyszał, śmiał się i kopał w brzuch niedźwiedzicy.
Wiesz, ile to jest $100? Zapytał.
Odpowiedziałem, że nie, a on odparł.
$100 to $100.
Obróciłem niedźwiedzicę na plecy i zatopiłem nóż w jej klatce piersiowej. Zawsze miałem poczucie, że wnętrzności zwierząt są nieczyste, dużo bardziej niż ludzkie. Chociaż wiem, że to bez sensu, jeśli wziąć pod uwagę, jakimi truciznami faszerujemy nasze ciała. Ale nie mogłem uciec od tego wrażenia, więc byłem wściekły i miałem żal o to, że muszę oprawiać niedźwiedzicę. Kiedy Charlie złapał oddech, wyruszył na poszukiwanie osady tego ważniaka Mayfielda, bo powiedział, że parę mil wcześniej znalazł trochę śladów prowadzących na zachód od rzeczki. 3 kwadranse później zmywałem z dłoni i ramion futro i lepką krew niedźwiedzicy, a skóra z czarnymi jamami po oczach spoczywała rozpostarta na liściach paproci. Truchło leżało przede mną na boku, teraz już ani męskie, ani żeńskie, od kupa obrastającego żebra mięsa, nad którą roiła się zachwycona i coraz liczniejsza społeczność tłustych much. Zrobiło się ich tyle, że już prawie nie widziałem ciała niedźwiedzicy i bzyczały tak głośno, że nie słyszałem własnych myśli. Czemu i w jaki sposób muchy wydają takie dźwięki? Czy dla nich też brzmią jak wrzask? Kiedy bzyczenie ustało nagle całkowicie, podniosłem wzrok, myśląc, że muchy pewnie odleciały, bo zbliżył się jakiś większy drapieżnik, ale owady pozostały na truchle niedźwiedzicy, zupełnie ciche i nieruchome, jeśli nie liczyć ich skrzydeł, które dowoli rozchylały i zamykały. Co spowodowało to powszechne milczenie? Nigdy się tego nie dowiem. Ich bzyczenie powróciło z pełną siłą, kiedy wracający ze swego patrolu Charlie zagwizdał przenikliwie. Wówczas muchy uniosły się wielką czarną masą z ciała niedźwiedzicy i odleciały. Na widok truchła mój brat zawołał radośnie:
mały rzeźnik Pana Boga, Boży nóż i sumienie do kompletu.
Nigdy przedtem nie widziałem w jednym miejscu tylu futer, łbów oraz wypchanych bawełną jastrzębi i sów, ile w porządnie umeblowanym salonie pana Mayfielda, znajdującym się w jedynym hotelu miasta Mayfield, który, jak się dowiedziałem bez większego zaskoczenia, nazywał się Mayfield. Sam pan Mayfield siedział przy biurku za zasłoną dymu z cygara. Nie wiedząc, jakie wykonujemy zajęcie, kim jesteśmy i czemu do niego przychodzimy, nie wstał, żeby uścisnąć nam dłonie, czy choćby nas powitać. Po jego obu stronach stało czterech traperów, po dwóch z każdej. A ich wygląd pasował do opisu, który przekazał nam bity po głowie chłopak. Potężni mężczyźni przyglądali się mnie i Charliemu z absolutną pewnością siebie, bez śladu zaniepokojenia. Wydali mi się nieustraszeni i bezmyślni, a ich stroje były tak przerysowane, że aż śmieszne. Do tego stopnia przeładowane futerkami, skórzanymi pasami, pistoletami i nożami, że zastanawiałem się, jak ktokolwiek może stać prosto, nosząc na sobie takie obciążenie. Mieli długie, strąkowate włosy oraz identyczne kapelusze dziwnego typu, którego nigdy przedtem nie widziałem. Z szerokimi, miękkimi rondami i wysokimi, spiczastymi czubkami. Jak to możliwe, pomyślałem, że wszyscy wyglądają tak podobnie, skoro mają takie dziwaczne stroje. Na pewno był wśród nich jeden, który zaczął się tak ubierać jako pierwszy. Czy kiedy pozostali poszli w jego ślady, ucieszył się, czy może zdenerwował, bo swoim naśladowaniem skompromitowali jego prywatne poczucie elegancji. Funkcję biurka Mayfielda pełnił przycięty kawał pnia, średniej wielkości sosny, szeroki na jakieś 5 stóp, a wysoki na 4 czy 5 cali, wciąż obleczony korą. Kiedy wyciągnąłem rękę, żeby dotknąć grubego, zewnętrznego słoja drzewa, Mayfield przemówił po raz pierwszy. Nie dłub, synu. Gwałtownie cofnąłem rękę i poczułem nagły przypływ wstydu, że posłuchałem jego upomnienia. Mayfield zwrócił się do Charliego z wyjaśnieniem. Ludzie uwielbiają dłubać w korze, oszaleć można. Nie chciałem nic wydłubywać, tylko dotknąć, odpowiedziałem. Po tym pełnym urazy stwierdzeniu poczułem się 2 razy gorzej. Uznałem, że ten stół jest najgłupszym meblem, jaki w życiu widziałem. Charlie wyciągnął futro niedźwiedzicy, a twarz Mayfielda przeszła od wyrazu przywodzącego na myśl niestrawność do spojrzenia chłopaczka, który pierwszy raz w życiu gapi się na nagie piersi. Ach, zawołał. Aha. Na jego biurku stały 3 mosiężne dzwonki o identycznym kształcie, ale w różnych rozmiarach, małym, średnim i dużym. Zadzwonił najmniejszym, wzywając pracującą w hotelu staruchę. Dowiedziała się, że ma zawiesić futro na ścianie tuż za nim, więc strzepnęła je tak gwałtownie, że aż trzasnęło. Jako że nie udało mi się go dobrze oskrobać, przez pokój poszybowały okrągłe kropelki krwi i tłuszczu. Przykleiły się do szyby. Mayfield skrzywił się i kazał oczyścić futro. Kobieta zwinęła je i poszła sobie, wbijając wzrok w podłogę. Traperzy niespecjalnie się ucieszyli z tego, że przywłaszczyliśmy sobie należną im chwałę zabicia niedźwiedzicy i, jak mi się wydawało, przygotowywali się właśnie do jakiejś niegrzecznej reakcji. Żeby jej zapobiec, przedstawiłem Charliego i siebie wraz z nazwiskiem, co ich skutecznie uciszyło. Pomyślałem, że będą nas teraz nienawidzić jeszcze jadowiciej, ale przynajmniej w tajemnicy. Charlie uznał, że są zabawni, więc nie mógł się powstrzymać od komentarza.
Wygląda na to, że rywalizujecie panowie ze sobą, który nabierze najbardziej kulistych kształtów, czy się mylę?
Mayfield się roześmiał. Traperzy popatrzyli nerwowo po sobie. Najpotężniejszy z nich powiedział:
Nie znasz tutejszych zwyczajów.
Myślicie, panowie, że gdybym zabawił tu nieco dłużej, to też miałbym proporcje bizona?
A zamierzasz tu zabawić dłużej?
Na razie jesteśmy tu tylko przejazdem, ale lubię bliżej poznawać miejsca, w których bywam, więc niech się panowie nie zdziwią, jeśli wpadnę tu też w drodze powrotnej.
Nic na tym świecie już mnie nie zdziwi, odparł traper.
Nic?
Zapytał Charlie i mrugnął do mnie. Mayfield kazał im odejść. Nadszedł już wieczór, więc polecił, żeby w salonie zapalono światła. Dokonał tego dzwoniąc średnim dzwonkiem, który dźwięczał inaczej, a więc również przywołał innego człowieka, 11- czy 12-letniego Chińczyka. Chłopak śmigał na naszych oczach od świeczki do świeczki z godną podziwu precyzją, nie marnując nawet pół sekundy. Charlie stwierdził:
Porusza się, jakby od tego zależało jego życie.
Nie jego, ale jego rodziny, powiedział Mayfield. Zbiera pieniądze, żeby ich tu sprowadzić z Chin. Siostrę, matkę i ojca, który chyba jest kaleką, chociaż prawdę mówiąc nie rozumiem połowy z tego, co on mi tu opowiada. Ale jeśli spojrzeć, jak ten mały gnojek się stara, to może uda mu się wypełnić tę jego misję. Kiedy chłopak skończył swoją pracę, pokój był zalany światłem, a on stanął przed Mayfieldem, zdjął swoją jedwabną czapeczkę i nisko się ukłonił. Mayfield klasnął w dłonie i powiedział: A teraz zatańcz, żółtku. Na te słowa chłopiec zaczął pląsać, gwałtownie i niezgrabnie. Wyglądał raczej jak człowiek zmuszony do stania boso na rozgrzanych ogniach. Nie był to przyjemny widok i nawet jeśli wcześniej nie wyrobiłem sobie ostatecznego zdania na temat Mayfielda, teraz nie miałem już wątpliwości. Kiedy ponownie klasnął w dłonie, chłopak opadł na czworaki, ciężko dysząc z wycieńczenia. Na podłogę posypała się garść monet, które zgarnął do swojej czapki. Wstał i znów się pokłonił, a kiedy wychodził, jego kroki były zupełnie bezgłośne. Chwilę później do salonu wróciła starucha z czerwonym futrem, teraz już oskrobanym i sztywno rozciągniętym na czymś w rodzaju stojaka, przypominającego leżący na boku spory bęben. Przeciągała właśnie ten nieporęczny sprzęt przez próg. Wstałem, żeby jej pomóc, a Mayfield kazał mi usiąść. Moim zdaniem trochę zbyt szorstko.
Niech sobie sama radzi, powiedział.
Zawlokła stojak na drugi koniec pokoju, żeby każdy mógł się przyjrzeć dziwnej barwie futra. Wytarła sobie czoło i wyszła ociężałym krokiem. Ta kobieta jest za stara na takie obowiązki, powiedziałem. Mayfield pokręcił głową.
Jest jak dynamo.
Próbowałem jej dać jakąś prostszą, lżejszą robotę, ale nawet nie chcę o tym słyszeć. Krótko mówiąc, praca ją cieszy. Jakoś nie zauważyłem tej radości, ale może to jakaś wewnętrzna uciecha, której obcy nie odczyta.
Radzę, żeby się pan tym więcej nie kłopotał.
Nie powiedziałbym, że się tym kłopoczę.
Mnie pan kłopocze.
Charlie odezwał się.
Przejdźmy do naszej zapłaty za futro.
Mayfield popatrzył na mnie przez chwilę, po czym odwrócił się do Charliego. Rzucił mu przez stół 5 dwudziestodolarówek, a Charlie zgarnął je sobie do dłoni. Dał mi 2. Postanowiłem, że wydam je jeszcze bezmyślniej niż zwykle. Jaki byłby świat, powiedziałem sobie, bez pieniędzy wiszących nam u szyi, wiszących nam u duszy. Mayfield dźwignął się z miejsca i zadzwonił trzecim, największym dzwonkiem. Momentalnie usłyszeliśmy w korytarzu szybkie kroki i byłem już gotów na to, że do pokoju zaraz wtargną traperzy, którzy się na nas rzucą. Zamiast nich pojawiły się jednak umalowane kurwy w liczbie 7, wszystkie w falbankach i koronkach, wszystkie już pijane. Zabrały się do odgrywania przed nami swoich figlarnych przedstawień, zmieniając się w najróżniejsze postaci. Ciekawskie, czułe, kochające i rozpustne. Jedna z nich uznała za stosowne gaworzyć jak niemowlę. Mnie ich obecność przygnębiła, ale Charlie był w szampańskim nastroju, a jego zainteresowanie Mayfieldem rosło na moich oczach. Zdałem sobie sprawę, że patrząc na tego człowieka widzę ucieleśnienie przyszłości Charlie'ego, a przynajmniej tego, jak ją sobie wyobrażał, bo przecież nasza przyszłość tak często bywała zagrożona. Martwy poszukiwacz złota miał rację, kiedy mówił, że Charlie i Mayfield są do siebie podobni, chociaż ten drugi był starszy, masywniejszy i bardziej zamarynowany w alkoholu. Ale owszem, tak samo jak ja tęskniłem do uporządkowanej samotności sklepikarza, Charlie marzył o dniach pełnych nieustannego podniecenia i przemocy. Tyle, że nie angażował się już w nic bezpośrednio, a dyktował polecenia zza muru dobrze uzbrojonych żołnierzy, siedząc w wyperfumowanych pokojach, gdzie pulchne kobiety nalewałyby mu kolejne drinki i czołgały się po podłodze jak niemowlęta, z tyłkami w powietrzu, dygocząc od śmiechu, brędy i wyrachowania. Mayfield pomyślał pewnie, że brakuje mi entuzjazmu, bo zapytał mnie urażonym tonem:
nie podobają się panu te kobiety?
Są wspaniałe, dziękuję.
A więc zaciska pan tak zęby przez brędy?
Brędy też jest wspaniała.
Za dużo tu dymu, tak?
Mam otworzyć okno?
Chce pan wachlarz?
Wszystko w porządku.
Może tam, skąd pan pochodzi, jest w dobrym tonie mrużyć oczy i gapić się wściekle na gospodarza? Odezwał się do Charlie'ego. Muszę powiedzieć, że kiedy jeden jedyny raz byłem w Oregon City, to niezbyt mi się tam podobało.
A co pan robił w Oregon City? Zapytał Charlie.
Wie pan, nie mogę sobie przypomnieć. Kiedy byłem młodszy, wpadałem na jeden wariacki pomysł za drugim i moje cele były często dość niejasne, ale Oregon City okazało się kompletnym rozczarowaniem. Obrabował mnie tam jakiś kulawy mężczyzna. Żaden z was nie kuleje, prawda?
Przecież widział pan, jak wchodziliśmy, odparłem.
Wtedy nie zwracałem na to uwagi. Zapytał na wpół poważnie: czy mielibyście coś przeciwko, gdybym was poprosił, żebyście stanęli przede mną i stuknęli obcasami?
Ja miałbym dużo przeciwko, odpowiedziałem.
Obaj mamy zdrowe nogi, zapewnił go Charlie.
Ale nie chcecie tego zrobić, spytał mnie Mayfield.
Po moim trupie.
On jest tym niesympatycznym, tak?
Zwrócił się Mayfield do Charlie'ego.
Zmieniamy się.
Tak czy inaczej wolę ciebie.
A co ten kulawy mężczyzna panu zabrał?
Zapytał Charlie.
Sakiewkę złota o wartości $25 i rewolwer Patterson Colt z kolbą z kości słoniowej, którego nie umiem wycenić. Salon nazywał się Świński Król. Znacie go, chłopcy? Nie zdziwiłbym się, gdyby go już tam nie było, bo przecież w takich miastach co chwila coś powstaje i upada.
Wciąż stoi, powiedział Charlie.
Ten mężczyzna, który na mnie napadł, miał nóż z zakrzywionym ostrzem. Taki jakby mały sierp.
A, mówi pan o Robinsonie, stwierdził Charlie.
Mayfield wstał z miejsca. Co? Znasz tego człowieka? Jesteś pewien?
James Robinson, Charlie pokiwał głową.
Co ty wyprawiasz? Zapytałem. Charlie wyciągnął rękę i uszczypnął mnie w udo. Mayfield pogrzebał nerwowo piórem w kałamarzu i zabrał się do notowania nazwiska.
Wciąż mieszka w Oregon City? Dopytywał, ciężko dysząc.
Tak jest i wciąż nosi ten zakrzywiony nóż, z którym na pana napadł. Kulenie było tylko chwilowe i już je wykurował, ale znajdzie go pan w Królu, tak jak kiedyś. Wciąż tam opowiada dowcipy, które nikogo nie śmieszą i prawie nigdy nie mają sensu.
Przez te ostatnie lata wiele razy o nim myślałem, powiedział Mayfield. Odłożył pióro na stojak i zwrócił się do nas. Wypruję mu flagi. Powieszę go na jelitach.
Po tym dramatycznym stwierdzeniu po prostu musiałem przewrócić oczami. Rozciągnięte jelito nie byłoby w stanie utrzymać ciężaru dziecka, nie mówiąc o dorosłym mężczyźnie. Mayfield przeprosił i wyszedł na chwilę, żeby oddać mocz. W czasie jego 30-sekundowej nieobecności odbyliśmy z bratem szeptem następującą błyskawiczną rozmowę.
Jak mogłeś tak wydać Robinsona?
Zmarł na tyfus pół roku temu.
Co? Jesteś pewien?
Jasne, że tak. Kiedy ostatni raz byliśmy w mieście, odwiedziłem wdowę po nim. Wiesz, że ma sztuczną szczękę? Mało nie zwymiotowałem, jak ją włożyła do szklanki.
Jedna z kurew przeszła obok Charlie'ego i połaskotała go po brodzie. Uśmiechnął się do mnie z rozkojarzeniem i zapytał.
Jak myślisz? Może zostaniemy na noc?
Uważam, że powinniśmy ruszać. Rano znów będziesz chory i stracimy kolejny dzień podróży. Poza tym będziemy mieli kłopoty z Mayfieldem.
W razie czego to on będzie miał kłopoty, nie my.
Kłopoty to kłopoty. Uważam, że powinniśmy ruszać. Pokręcił głową.
Przykro mi, bracie, ale mój fąfelek idzie dzisiaj na wojnę.
Mayfield wyłonił się z toalety, zapinając spodnie. No i proszę. Nigdy bym nie pomyślał, że słynni bracia Sisters są z tych, co się dzielą tajemnicami. A kurwy jak koty krążyły za naszymi.